Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Dziedzictwo Jana Pawła II to miłość do Kościoła, przypomniał w 30-lecie fundacji jego imienia Benedykt XVI.
Papieska Rada Justitia et Pax opowiedziała się za reformą światowych finansów w duchu dobra wspólnego i solidarności.
Biskupi Angoli rozpoczęli wizytę ad limina.
24 października witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Przed 30 laty błogosławiony Jan Paweł II na prośbę swych rodaków z Polski i emigracji ustanowił w Watykanie fundację noszącą jego imię. Ma ona wspierać materialnie, a także w inny sposób inicjatywy religijne, kulturalne, duszpasterskie i charytatywne oraz umacniać ich powiązania między sobą i ze Stolicą Apostolską. Przypomniał o tym Benedykt XVI, przyjmując uczestników rzymskich obchodów 30-lecia Fundacji Jana Pawła II. Na ich ręce złożył podziękowanie tysiącom dobroczyńców wspierających fundację finansowo i duchowo.
Cytując statuty fundacji, Ojciec Święty zauważył, że zachowuje ona i rozwija duchowe dziedzictwo polskiego papieża, by je przekazywać przyszłym pokoleniom. Zajmuje się tym głównie Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, tak przez gromadzenie materiałów, jak publikacje, wystawy, kongresy. Benedykt XVI wyraził nadzieję, że współpracując z innymi podobnymi ośrodkami, będzie on coraz ważniejszym punktem odniesienia dla wszystkich pragnących poznać to dziedzictwo. Zwrócił też uwagę na pomoc, jaką fundacja niesie w Rzymie pielgrzymom, by wzmocnić ich wiarę oraz więź z papieżem i Kościołem powszechnym.
Błogosławiony Jan Paweł II starał się ustawicznie przywiązywać wiernych nie do siebie samego, ale coraz bardziej do Chrystusa, do tradycji apostolskiej i do wspólnoty katolickiej zjednoczonej z kolegium biskupim, na którego czele stoi papież. Ja sam mogę doświadczać skuteczności tych jego wysiłków, doznając miłości i otrzymując duchowe wsparcie tylu ludzi z całego świata. Przyjmują mnie oni z przywiązaniem jako następcę Piotra, którego Pan powołał, by ich umacniał w wierze.
Na audiencję przybyło ponad 300 osób z różnych krajów świata, w tym nestor Polonii w USA, Władysław Zachariasiewicz.
Dla mnie to jest duże przeżycie, bo to jest wielkie spotkanie ludzi, którzy założyli tę fundację dla uczczenia pamięci naszego papieża. I ta fundacja ma jako piękny cel kontynuowanie nauk papieża. Prowadzimy na tym odcinku akcję charytatywną tak samo. To grono ludzi, którzy są dzisiaj, to są fundatorzy, którzy przyczynili się. Ja miałem to szczęście, że byłem jednym z założycieli organizacji w Ameryce. To ziarno zasiane wydaje wspaniałe owoce. Ja się cieszę, że mogę być świadkiem tych owoców.
Ksiądz Ryszard Krupa-Sercanin. Od 20 lat Fundacja Jana Pawła prowadzi w Lublinie program stypendialny, którym obejmuje młodzież i księży z Europy Środkowo-Wschodniej, studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Do tej pory dzięki pomocy fundacji mogło ukończyć ponad 800 osób studia. Fundacja obejmuje ich pomocą finansową, ale także wychowawczo-formacyjną.
Na rzecz reformy międzynarodowego systemu finansowego i monetarnego w perspektywie globalnej władzy publicznej. Taki tytuł nosi nota Papieskiej Rady Justitia et Pax, którą zaprezentowano dziś w Watykanie. Ma to być wkład tej dykasterii w dyskusję nad przeciwdziałaniem światowemu kryzysowi rozpoczętą tzw. szczytem G20 w Pittsburgu w 2009 roku, a w perspektywie kolejnego spotkania ministrów finansów najbardziej uprzemysłowionych krajów świata. Jak podkreślił przewodniczący Rady kardynał Peter Turkson, jest to też wyraz uwagi, z jaką Stolica Apostolska śledzi światowy kryzys finansowy.
Choć dokument określono mianem noty, to w rzeczywistości jest to dość obszerne 12-stronicowe opracowanie wychodzące od opisu aktualnego kryzysu oraz próby ustalenia jego przyczyn i skutków. Wspomina się w nim zarówno o niewydolności strukturalnej aktualnego systemu politycznego, gospodarczego i finansowego, jak i o kontekście etycznym, który poniekąd wygenerował obecną zapaść.
Papieska Rada Justitia et Pax zwraca uwagę, że proponowane reformy powinny zmierzać do skuteczniejszego wprowadzania w życie decyzji ukierunkowanych na dobro wspólne na wszystkich szczeblach, łącznie ze światowym. Wymaga to jakiejś formy globalnego zarządzania, które potrzebuje jasno określonych reguł. W nocie wskazuje się konkretne kryteria globalnej sprawiedliwości społecznej. Po pierwsze, decyzje dotyczące polityki finansowej i monetarnej nie powinny godzić w kraje słabsze. Jako podstawowe dobro publiczne powinno się potraktować stworzenie rzeczywiście wolnego i stabilnego rynku. A ponadto należy brać pod uwagę równość w dostępie do światowych zasobów, także poprzez nadzwyczajne formy globalnej solidarności w dziedzinie fiskalnej, jak opodatkowanie międzynarodowych operacji finansowych na rzecz rozwoju.
Biskupi najstarszego kościoła Czarnej Afryki przybyli do Watykanu z wizytą ad limina apostolorum. Ojciec Święty przyjął na prywatnych audiencjach 5 biskupów z Angolii, w tym arcybiskupa stołecznej Luandy Damiano Antonio Franklina.
Angola jest najbardziej katolickim krajem Afryki. Ponad 50% jej mieszkańców stanowią katolicy. 2 lata temu kraj ten odwiedził Benedykt XVI. Angolczyków zachęcał do dalszych działań na rzecz pojednania i przebaczenia. Warto pamiętać, że porozumienie pokojowe kończące krwawą 27-letnią wojnę domową zostało podpisane w Angolii zaledwie w 2002 roku.
Choć pierwszy chrzest odbył się na rok przed odkryciem Ameryki, to jednak nie na wszystkie tereny obecnej Angolii Ewangelia dotarła równie wcześnie.
Był to okres pierwszej ewangelizacji po przyjeździe Portugalczyków i przyjęciu chrztu przez króla w Kongo. Wtedy nie była Angolia jako kraju, tylko były królestwa.
Ksiądz Krzysztof Ziarnowski.
Króli cała świta zostali ochrzczeni. Król Alfonso I, który był pierwszym katechetą w swoim królestwie. Pozostałe ziemie, które teraz na Angolę należą, były ewangelizowane znacznie później.
Przez lata był to kościół zarządzany z Portugalii. Niepodległość przyniosła gwałtowną burzę. Marksistowski rząd wszczął szeroko zakrojone prześladowania z konfiskatą dóbr włącznie. Tyglem, w którym oczyszczała się wiara tysięcy ludzi, była wojna domowa. Kosztowała ona życie licznych księży, sióstr zakonnych i świeckich katechistów. Inni za wierność Ewangelii musieli wiele lat spędzić w komunistycznym więzieniu.
Byli katecheci, którzy cierpieli prześladowania.
Ksiądz Andrzej Fecko.
Cierpieli z powodu tego, że byli wierni Kościołowi, byli wierni Ewangelii i nie dali się przekabacić na stronę polityczną. Największy problem Kościoła to jest problem mentalności, problem myślenia. To są pokolenia, które nie znają życia w pokoju. I głównie chodzi o moralność. Wojna nie naucza żadnej moralności, żadnej etyki.
Obecnie w Angolii panuje sprzyjająca atmosfera. Państwo pomaga między innymi w odbudowie zniszczonych świątyń. Przychylnym okiem patrzy też na społeczne i charytatywne zaangażowanie kościoła.
Szpitale, szkoły, różne programy, jeżeli chodzi o AIDS, o profilaktykę.
Ksiądz Henryk Ślusarczyk.
Kościół w dużych miastach zajmuje się tak zwanymi dziećmi ulicy. Kiedyś były to sieroty wojny. Obecnie to dzieci, których rodzice albo nie mają środków, żeby się nimi opiekować, albo są to dzieci oskarżane o czary.
Największymi wyzwaniami stojącymi przed Kościołem Angolii jest troska o rodzinę, a także znalezienie skutecznej odpowiedzi na rosnące w kraju nierówności społeczne i coraz większy konsumpcjonizm. Potrzeba też ewangelizacji i zaangażowania świeckich, szczególnie gdy chodzi o powstrzymanie agresywnego działania sekt.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Brytyjski monarcha bądź następca tronu będzie mógł poślubić katolika, wciąż jednak sam nie będzie mógł być członkiem kościoła katolickiego. Anglikanie uznają go bowiem za swego najwyższego zwierzchnika, co byłoby dość kłopotliwe, gdyby był on katolikiem. W najbliższy piątek Elżbieta II otworzy w Australii szczyt brytyjskiej wspólnoty narodów. Premier David Cameron zaproponuje na nim zmiany w ustawie o następstwie tronu. Obok wspomnianego już dopuszczenia katolików do rodziny królewskiej wprowadzi się również równouprawnienie płci w prawie do dziedziczenia korony. Oznacza to, że odtąd następcą tronu będzie najstarsze z dzieci bez względu na płeć. Zmiany w ustawie muszą zostać zatwierdzone przez 16 państw wspólnoty brytyjskiej, które uznają Elżbietę II za swoją królową. David Cameron przypuszcza, że nie będzie z tym większych problemów. Zdecydowane poparcie dla równouprawnienia królewskich córek wyraziła już premier Australii Julia Gillard.
Kwestie poszanowania życia, problemy małżeństwa i rodziny oraz troska o miejsca pracy, szczególnie dla młodzieży, to główne tematy, które podejmują biskupi Hiszpanii przed wyborami powszechnymi w tym kraju. Odbędą się one 20 listopada. W specjalnym komunikacie wydanym na zakończenie obrad Rady Stałej Episkopatu przypominają, że decyzje polityczne muszą być moralne i sprawiedliwe. Zwracają zarazem uwagę, że nie każde rozporządzenie prawne jest moralne i sprawiedliwe przez sam fakt, że zostało uchwalone przez legalną władzę.
Odwołując się do papieskiego przemówienia w niemieckim parlamencie, biskupi proponują kryteria w oparciu o prepolityczne podstawy prawa, bez wchodzenia w opcje partyjne i nie narzucając nikomu żadnego programu politycznego. Komunikat przedstawił sekretarz episkopatu Hiszpanii, biskup Juan Antonio Martínez Camino. Musimy zwrócić ponownie uwagę na niebezpieczeństwo, jakie stanowią określone opcje ustawodawcze, które nie chronią odpowiednio podstawowego prawa do życia każdej ludzkiej istoty, od jej poczęcia aż do naturalnej śmierci, a nawet traktują jako prawo to, co w rzeczywistości stanowi zamach na prawo do życia. Mając na uwadze panujący kryzys i bezrobocie, biskupi apelują o odpowiedzialną politykę społeczną. Niezbędna jest naprawa popełnionych błędów w gospodarce i finansach, a także troska o potrzeby najbardziej bezbronnych, jak osoby starsze, chorzy i imigranci, czytamy w komunikacie. Rada Stała upomina się także o system edukacyjny, który uniknąłby narzuceń ideologicznych państwa i pozwolił na obecność religii i moralności katolickiej w szkole publicznej. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Kościół katolicki w Brzeżu Kości Słoniowej tylko w ciągu ostatnich 2 miesięcy doznał 30 bandyckich ataków na miejsca kultu i inne kościelne budynki. Poinformował o tym rzecznik prasowy archidiecezji Abidżanu po tym, jak w jednym tylko dniu miały miejsce 3 takie napady na 2 domy zakonne i na kościół. Ksiądz Augustin Obru zwrócił uwagę, że miały one wyraźnie charakter rabunkowy. Zabrano pieniądze i inne wartościowe przedmioty, pobito też księży.
Na coraz częstsze ataki na parafię skarżył się też arcybiskup Abidżanu, kiedy został przyjęty przed tygodniem przez nowego prezydenta Lassana Ouattara. Prosił go o zapewnienie większego bezpieczeństwa kościołowi. Po zamieszkach okresu powyborczego, w których od grudnia do kwietnia zginęło w Wybrzeżu Kości Słoniowej około 3000 ludzi, sytuacja tego afrykańskiego kraju uległa już wprawdzie pewnej poprawie, ale daleko tam jeszcze do pełnego spokoju.
8. edycja maratonu na rzecz pokoju w Ziemi Świętej została w tym roku zorganizowana blisko daty liturgicznego wspomnienia błogosławionego Jana Pawła II, który patronuje inicjatywie. 10-kilometrowy odcinek drogi pomiędzy Betlejem a Jerozolimą przebiegło około 300 biegaczy amatorów z Włoch, Haiti, Autonomii Palestyńskiej i Izraela.
Spartakiada Jana Pawła II 2011, pielgrzymi pokoju, to hasło specjalnej pielgrzymki ze sportowymi inicjatywami na rzecz pokoju. Inicjatorem pomysłu jest Rzymska Agencja Katolicka, L'Opera Romana Pellegrinaggi wraz z włoskim centrum sportowym. Biegacze amatorzy rozpoczęli symboliczny maraton na placu żłóbka przed Bazyliką Narodzenia w Betlejem. Bieg zakończył się w papieskim Instytucie Centrum Notre Dame w Jerozolimie. Połączenie idei pielgrzymowania ze sportowymi inicjatywami, jakimi oprócz maratonu był mecz piłki nożnej na placu przy punkcie kontrolnym pomiędzy Betlejem a Jerozolimą, tłumaczą organizatorzy, faworyzuje dialog pomiędzy narodami oraz otwiera nowe perspektywy dla mieszkańców Ziemi Świętej. Protagonistami procesu pokojowego są obywatele obu narodów, lecz jak demonstrują uczestnicy, każdy gest solidarności wyrażony przez pielgrzymów pomaga w budowaniu zgody i społecznej jedności. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.